Chwała Panu, drodzy, bardzo się cieszę, że znowu mogę tutaj być i uczestniczyć w tej społeczności dzieci Bożych, uwielbiać wspólnie razem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I cieszę się tym bardziej, kochani, że widzę takie Boże kierownictwo Ducha Świętego już od samego początku tego nabożeństwa, ponieważ był tutaj już zasygnalizowany niejako temat, który też chciałbym dzisiaj, z którym chciałbym się dzisiaj z wami dzielić, który chciałbym poruszyć, mówiący właśnie o zaufaniu do naszego Pana i jak to wszystko wygląda w tym naszym życiu, z Bogiem. I ten werset taki kluczowy, kochani, już tutaj był też i przez brata Marka, i przez brata pastora cytowany: zaufaj Bogu z całego swojego serca. Kochani, to jest temat, który dotyczy tak naprawdę naszej relacji z Bogiem. A myślę, że to jest ważne, dlatego że to jest ten najistotniejszy aspekt naszego chrześcijańskiego życia. Moja zależność od Boga, moja relacja z Bogiem, oczekiwanie na objawienie i poznanie Jego woli odnośnie do mojego życia, słuchanie Jego głosu, Boże kierownictwo w moim życiu. To wszystko składa się na te relacje, bo przecież jako ludzie nowonarodzeni nie żyjemy już dla siebie, ale staramy się żyć dla Boga. Amen? Halleluja. No właśnie, wszystkie te rzeczy, o których teraz czy przed chwilką mówiłem, składają się na to, jak ja jako dziecko Boże funkcjonuję, jak ja żyję na tej ziemi, mając pewność zbawienia, mając to przeświadczenie, że Jezus jest moim Panem, moim Zbawicielem. I dlatego, drodzy, postanowiłem zająć się tym tematem, bo wierzę mocno, że jest on ważny, przede wszystkim dla mnie, ale myślę też, że Bóg chce do każdego z nas mówić. Bóg chce z nami o tym rozmawiać. On stale mówi. Amen? Słyszymy? Słyszymy ten Jego głos? Czy słyszysz ten Jego głos? On stara się naprowadzić ciebie i mnie na tę wąską ścieżkę, która jest dla mnie, dla ciebie, dla każdego z nas najlepsza. Czy zastanawiałaś się, ile tak naprawdę tej zależności od Boga, tego rozpoznania Jego woli dla mojego życia jest w moim życiu, jest w Twoim życiu, w moich działaniach, a ile tak naprawdę z tego stanowią moje własne pragnienia, moje własne dążenia, moje własne myśli. Jaka jest ta proporcja? Wiecie, dobrze, czasami byłoby się nad tym też zastanowić. Gdyby te proporcje przemawiały na korzyść Boga, to byłoby dobrze, ale ja muszę sobie szczerze odpowiedzieć, i tak też często robię, odpowiadając sobie na to pytanie, że w moim życiu nie jest tak dobrze. Że w moim życiu często zamiast słuchać tego Bożego głosu, słucham własnych myśli. Zamiast szukać Bożej woli, szukam tego, co jest dla mnie miłe, łatwe i przyjemne. I chciałoby się powiedzieć, taki już jest człowiek. Ale czy to ma być usprawiedliwienie, drodzy? Ja myślę, że nie. Nie powinniśmy, że tak powiem, oddawać pola, dawać za wygraną. Autor listu do Hebrajczyków, jest to 12 rozdział, werset 14, powiada: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Coś musimy, kochani, robić z naszym życiem. Dążenie to jest postawa czynna, która wyraża pragnienie, która wyraża chęć. Apostoł Paweł mówi, dążę, zmierzam, pragnę to osiągnąć. I do tego też mnie i ciebie, każdego z nas zachęca. Wobec tego zapytajmy siebie, czy dążymy, czy dążę. A więc jeżeli chcę oglądać Boga, Boga w działaniu, jeżeli chcę doświadczać Jego mocy, przeżywać na co dzień Jego błogosławieństwo, to mam się uświęcać, nabywać świętości, żyć świętym życiem, teraz, dzisiaj, kiedy jestem tu na ziemi, a nie dopiero po śmierci może ktoś zdecyduje o tym, żeby nazwać mnie świętym. W liście do Efezjan Paweł napisał, że naszym celem jest dążenie do doskonałości. Po co? Po co? Po co to mamy robić? Po co mamy się tak trudzić? Bo Bóg chce nas przygotować właśnie jako takich świętych, doskonałych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Przeczytajmy może ten fragment. To jest list do Efezjan, 4 rozdział, wersety od 11 do 15. Efezjan 4, 11 do 15. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Zwróćcie uwagę, to czyni Bóg. On ustanowił, nie ja sam siebie ustanowiłem, nie my jedni drugich. Po co? Czytamy dalej, tu jest odpowiedź. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali. Wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. A więc to ma być celem mojego życia. Dorastanie do wymiaru w pełni Chrystusowej, która to pełnia, wiecie jak ona się objawia? Ona się objawia w postawie sługi. W postawie sługi, w służeniu, w uniżeniu, w budowaniu, jak czytaliśmy. Ale żeby to się mogło realizować w moim życiu i poprzez moje życie, muszę ciągle się uczyć. Muszę wzrastać. To jest proces. Muszę z dziecka takiego, jak czytaliśmy, miotanego, lada wiatrem nauki, dziś jest tu, jutro tam, dziś myśli tak, jutro inaczej. Nie, mamy porzucić taką postawę, kochani, i stawać się dojrzałymi, przynoszącymi dobre owoce. Taki sługa, który jest użyteczny, który wypełnia wolę swojego Pana. To jest błogosławieństwo i dla jego życia, i dla jego Pana. I wtedy, wiecie, ma miejsce ten proces wzrastania, że cały czas jesteśmy chętni, cały czas jesteśmy gotowi, cały czas jesteśmy otwarci, żeby odbierać od Pana to, co On ma dla nas na dzisiaj. Wtedy ten stan, kochani, zabezpiecza nas niejako przed zgubieniem drogi, przed zdryfowaniem na bezdroża błędu. Kochani, natchnione Słowo Boże jest właśnie tym głosem Ducha Świętego, tym dostępnym dla każdego z nas. Możesz wziąć do ręki Pismo Święte, możesz wziąć do ręki Biblię i tam odnajdziesz wolę Bożą odnośnie do twojego życia. Tam odnajdziesz wskazówki, inspiracje, które pobudzą cię do działania, do pracy, do budowania Bożego Królestwa. A co to jest Boże Królestwo? To nie jest jakaś taka czy inna korporacja, To nie hot dogi czy hamburgery, to nie Coca-Cola, to nie pokarm, to nie napój. Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. I tu na ziemi ma się to odbywać, drodzy. To budowanie Bożego Królestwa, nie inaczej jak tylko poprzez postawę uniżenia, poprzez bycie sługą i głoszenie, zwiastowanie dobrej nowiny o Jezusie. Amen? Zgadzacie się z tym? Halleluja. Ja się chcę tego uczyć. Wiecie, Bóg nie powiedział ani nie obiecał nikomu z nas, mój sługo, ja cię tak będę pompował, aż w końcu staniesz się nadęty jak balon, zaczniesz się unosić w powietrzu, pół metra nad ziemią, pół metra wyżej niż wszyscy inni. Nie. On powiedział, Jezus powiedział, jest to zapisane w Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, werset 11. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. A więc wręcz przeciwnie. Ma mnie ubywać mojej pychy, mojej zarozumiałości, mojej mądrości, mojej przebiegłości. Bo moja stara natura ma się kurczyć i dawać miejsce Duchowi Świętemu. Tłumaczenie Słowo Życia ujmuje to tak, albowiem każdy, kto ubiega się o wyróżnienie, będzie upokorzony. Pokornego zaś spotka zaszczyt. Halleluja. Trochę inne nauczanie, kochani, niż to, które serwuje ten świat. Trochę inna logika. Boża logika, która dla nas brzmi, wiecie, nieraz absurdalnie, nie przystaje do tego, co głosi ten świat, ale ona działa. W sensie duchowym działa na nasze dobro. Charles Spurgeon, może niektórzy znają to nazwisko, wspaniały sługa Boży, nieżyjący już, autor książki Klejnoty obietnic Bożych. Ta książka kiedyś, jak ja byłem mały, była niemal w każdym domu. Czytaliśmy z niej, tam były rozważania na każdy dzień. Ten mąż Boży powiedział kiedyś, że droga do objawienia Bożej mocy w moim i twoim życiu wiedzie przez uniżenie. I wyraził tę myśl tak: Bóg trzyma najlepsze wino w najgłębszej piwnicy. Spróbuj trzymać wino na poddaszu, to zobaczysz, że albo samo wystrzeli, albo przy otwieraniu będziesz musiał malować mieszkanie. Piwnica. Kochany bracie, droga siostro, nie strych, nie wieża piastowska, ale ciemne pomieszczenie, bez okien. Wydawać by się mogło bez widoków na przyszłość. Piwnica. Ale kiedy tam sięgniesz, możesz rozkoszować się tym, co najlepsze ze stołu Pana, tym, co ma wartość. Wróćmy do listu do Efezjan, z którego czytaliśmy wcześniej, i zastanówmy się jeszcze nad tym wersetem 15. Werset tego fragmentu powiada, to był rozdział 4 listu do Efezjan, że będąc szczerymi w miłości mamy wzrastać jak? Pod każdym względem w Chrystusa, który jest głową. To nie dotyczy tylko pastora, to nie dotyczy tylko starszych zboru, to nie dotyczy tylko tych, którzy mają szczególne teologiczne jakieś inklinacje. Nie tylko pod jednym względem, nie tylko w aspekcie mojej wiary, nie tylko w kwestii mojej duchowości, ale każda dziedzina mojego życia powinna być nakierowana na wzrastanie w Chrystusa. Kochani, jak powiedziałem, już to jest proces. to wymaga ode mnie pewnego zaangażowania. Tego trzeba się uczyć. A nauka, wiem sam po sobie, przychodzi człowiekowi z trudem, bo często się nie chce. Bo często jestem zniechęcony, że nie idzie mi tak, jak powinno, bo to wymaga wysiłku. Wiecie, miałem kiedyś taki pomysł, żeby nauczyć się grać na gitarze. I okej, podzieliłem się tą myślą w domu i za jakiś czas, tam przy okazji chyba urodzin, rodzinka się poskładała, kupili mi gitarę. No i zacząłem grać. Pograłem 5, może 10 minut i coś czuję, że mnie palce bolą. Myślę sobie, nie, ona jest za twarda. Jakąś nie bardzo tę gitarkę kupili. Coś jest nie tak z nią. Sprzedałem ją. Kupiłem sobie sam nową. W sklepie mi się wydawało, że jest lepsza. A kiedy przyszedłem do domu, pobrzdękałem trochę dłużej, to samo. Nie da się grać. Mówię, za twarde struny. Za chwilę będę miał palce poprzecinane. Ona się nie nadaje. Oddałem ją do zboru. Kupiłem kolejną, trzecią. I znów niewiele lepiej. Myślę sobie, co jest? Aż w końcu zrozumiałem, że problem nie leży w gitarze, tylko we mnie. Za mało ćwiczę. Za szybko się poddaję. Jak troszkę zaboli, rezygnuję. I tak dokładnie, drodzy, jest w naszym życiu duchowym. Nie możemy się poddawać, ale ćwiczyć. Ćwiczyć i wzrastać i stawać się pod każdym względem coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Amen? Halleluja. I tu w zasadzie, wiecie, mógłbym skończyć już to moje usługiwanie, ale chciałbym dopiero przejść do właściwego tematu, który zatytułowałem Plan B. Wiecie, co to jest Plan B? To jest coś, co mamy w zanadrzu na wypadek, gdyby nie powiódł się nasz pierwszy zamysł. Na wypadek, gdyby coś nie wyszło, coś nie wypaliło. To jest takie, wiecie, wyjście awaryjne. Gdyby teraz, powiedzmy, nagle wyłączyli prąd, no nie wiem, czy mamy jakieś wyjście awaryjne, czy pastor by zakończył nabożeństwo. Na chwilę by się zrobiło ciemno, ale myślę, że po pewnej chwili ktoś przyniósłby świecę, i mógłbym mówić dalej, może bez mikrofonu, ale może tak byłoby nawet bardziej nastrojowo. Pamiętam raz podczas koncertu z Mireczką, siostrą Miriam, chyba to było w czasie ewangelizacji w Oświęcimiu, w sali koncertowej, ona śpiewała, ja grałem na fortepianie, nagle zgasło światło. Wtedy zrobiło też się może nie tyle nastrojowo, co nawet powiało grozą. Wiecie, bo Miriam śpiewała akurat pieśń Getsemane. Dlatego to tak dobrze pamiętam. Tak to jest, zobaczcie, kochani. Ten dzisiejszy świat jest, wydawałoby się, taki zapobiegliwy, a zdaje się nie mieć alternatywy. Większość rzeczy już jest na prąd. Sieć Wi-Fi też nie będzie działać, a przyzwyczajamy się i uzależniamy od niej coraz bardziej. Nie połączysz się z bankiem, nie wejdziesz do sklepu. Przekonują nas nawet do elektrycznych samochodów, ale jak zabraknie prądu, wszystko umiera. Nie będę może rozwijał tego tematu. Drodzy, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Chciałbym natomiast odnieść to do naszego duchowego życia, do naszej relacji z Bogiem, do naszej zależności, jak powiedziałem na początku, zależności od Boga. Chciałem zastanowić się głębiej właśnie nad tymi proporcjami dotyczącymi stopnia zaufania Bogu w moim życiu. Na ile ufam Bogu, na ile idę za Jego obietnicami, a na ile lawiruję i korzystam z mojego planu B. Wiecie, Boże Słowo wiele o tym mówi i myślę, że my jako ludzie, którzy znają Boga nie od dziś, wiemy dobrze, że Bóg tego pragnie, byśmy Mu ufali całkowicie. I teraz ten werset, który już tutaj był cytowany, zaufaj Panu z całego swojego serca. Tak powiada król Salomon w swoich przypowieściach. I nie polegaj na własnym rozumie. A jak to wygląda w naszym życiu? Ja muszę się wam przyznać, że w moim życiu to jeszcze tak nie wygląda. To się często nie udaje. Często też korzystam z tego planu B, że jeszcze nie pozwoliłem Bogu, wiecie, na to, żeby tak zupełnie przejął kontrolę nad moim życiem. Może jesteście zdziwieni, może jesteście rozczarowani moim stanem duchowym, ale chcę wam powiedzieć, że taka jest prawda. Nie mam zamiaru udawać lepszego niż jestem. Nie mam zamiaru być hipokrytą, człowiekiem dwulicowym, kimś, kto naucza innych, a sam postępuje nie tak, jak naucza. Sam ma z tym problem. Często tak jest, kochani, w moim życiu. Często o tym śpiewam, nawet w swoich pieśniach, że przychodzą do mnie jakieś złe myśli, które odprowadzają mnie od Boga, które nawet popychają mnie w kierunku grzechu. Nie wiem, czy też tak przeżywacie. A kiedy indziej biorę sprawy w swoje ręce, nie czekając na Bożą odpowiedź, na Boże rozwiązanie. Wyznaję to szczerze przed wami. Tak, zdarza się, że obieram własną drogę, korzystam z planu B. Przyznaję to ze smutkiem, bo często rezultaty, konsekwencje są nieciekawe. Wiecie, tak z jednej strony rzucam się w głębie obietnic Bożych i ufam, że wpadnę w te rozpostarte ramiona Boga, ale na plecach mam spadochron, na wypadek, gdyby mnie jednak nie podtrzymał. Tak jak to niektórzy mówią, pasek i szelki. Jak się jedno urwie, to drugie sprawi, że spodnie nie spadną. Asekuracja. Asekuracja. Wiecie, dlaczego to robimy? Dlaczego się asekurujemy? Dlatego, że najczęściej i tak chcemy realizować swój własny plan. Tak, my przychodzimy, owszem, przychodzimy do Boga i mówimy, Panie Boże, słuchaj, ja sobie tak to poukładałam, tak by mi to pasowało, dlatego Cię proszę, pobłogosław to, ja wiem, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, Ty możesz sprawić, że to się stanie, amen. Niekiedy jeszcze dodajemy, Panie, Ty powiedziałeś, że cokolwiek będziemy prosić Ojca w Twoim imieniu, Panie Jezu, to Ty to nam dasz. Wstajemy z kolan, czekamy i nic. Ta przysłowiowa góra, która zasłaniała nam widok, zasłaniała nam świat, nie znikła sprzed mojego okna. Problem nie został rozwiązany. W moim ludzkim rozumieniu Bóg nie zadziałał. No to sorry, trzeba wdrożyć plan B. Pomyślałem sobie, drodzy, że gdyby tak to działało, że gdyby Bóg realizował bezkrytycznie pomysły i zachcianki każdego człowieka, to prędzej czy później ziemia stałaby się może na powrót nie pustkowiem, ale chaosem na pewno. Wiecie, co Duch Święty chce nam powiedzieć, kiedy tak się modlimy? Jaka jest odpowiedź na tę modlitwę? On mówi, jeżeli już cytujesz to, co Jezus powiedział, to rób to dokładnie. A jak tam jest napisane? Trzeba odszukać. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 7. Jezus powiedział, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Kontekst, kochani. kontekst. My nie lubimy kontekstów, bo często wolimy bazować, posłużyć się jakimś wyrwanym, zapamiętanym zdaniem. A w kontekście często zawarte są warunki. I tu też jest warunek, który pomijamy. I to często stanowi istotę problemu. Jak brzmi ten warunek? Ja mam trwać w Bogu, a Boże Słowo we mnie. Wtedy to zadziała. Amen? Halleluja. Jaki plan realizujesz? Jaki plan realizujesz? Czyj to plan? Boży czy twój własny? Czy trwasz w Bogu, w Jego Słowie? Czy też żyjesz pomimo to, że wierzysz w Boga, w dalszym ciągu żyjesz swoim własnym życiem? I wtedy muszę zapytać samego siebie. Panie, jak to ze mną jest? Czy mogę się ośmielić za apostołem Pawłem powtórzyć, nie żyję już ja. Ja się nie liczę. Moje ja umarło, bo żyje we mnie Chrystus. I moje życie jest życiem wiary. Czy mogę też się podpisać pod tym? Bez spadochronu, bez wyjścia awaryjnego, bez planu B. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że plan B odprowadza nas od żywej wiary w Boga. Często tak się dzieje. Bo mamy wyjście awaryjne. Przychodzimy do Boga, a nic się nie dzieje. Okej, a jakoś sobie poradzimy. Mamy wiarę, wiecie. Jakąś tam mamy, ale ona jest martwa. W rzeczywistości ona nie działa. Zamiast moje ja być martwe, to moja wiara jest martwa. A moje ja ma się całkiem dobrze. Mój swat opowiadał mi, że jak się nawrócił, czyli zaakceptował Jezusa do swojego osobistego życia jako Zbawiciela i Pana, przyjął Go do serca, zaczął o tym mówić. Jego koledzy w pracy z takim ironicznym uśmieszkiem zaczęli go tam podpytywać. No, słyszeliśmy, że zmieniłeś wiarę. A on mówi, ja nie zmieniłem wiary. To wiara mnie zmieniła. Tak dziś ludzie rozumują, kochani. Utożsamiają wiarę z szyldem, który wisi na budynku, w którym się ludzie zgromadzają. Jeżeli posługujesz się żywą wiarą, wiarą aktywną, wiarą czynną w miłości, to ta wiara zaczyna cię zmieniać i widać w tobie Chrystusa. Amen? Prawdziwa wiara, jak mówi nam ta wspaniała definicja z Bożego Słowa, jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara to pewność, przeświadczenie o tym, że chociaż czegoś nie widzimy, to jest, to działa, to się dzieje. I taka wiara jest działaniem, objawia się działaniem, jest czynna, nie teoretyczna, ale praktyczna. I o taką wiarę mamy zabiegać, kochani. Taką wiarę chce widzieć Bóg we mnie i w tobie. I to dzięki takiej wierze będziesz mogła oglądać cuda w swoim życiu. A jak ją zdobyć? Jak ją posiąść? Muszę trwać w Jezusie. Muszę trwać w Jezusie. Muszę wypełnioną być Jego Słowem. Plan A musi być Bożym planem dla mnie, a nie moim planem dla Boga. Powtórzę to jeszcze raz. Plan A musi być Bożym planem dla mnie, a nie moim planem dla Boga. Drodzy, naszym problemem jest to, że my mamy często plan, swój plan. Wspaniały, jak się nam wydaje, plan. I to jest plan dla Boga. I przychodzimy do Boga i w naszych modlitwach ciągle Mu ten plan przedstawiamy. Panie, musisz to. Panie, uczyń tamto. Panie, ześlij z nieba ogień, niech strawi tych moich wrogów. tego sąsiada, który mi tak dokucza, a powodzi się mu lepiej ode mnie. Tego kolegę, który się ze mnie naśmiewa. Panie, mam ciężką pracę. Panie, brakuje mi pieniędzy. Panie, nikt mnie nie kocha. Panie, nikt mnie nie akceptuje. Nikt się nie chce ze mną bawić. Zrób coś z tym, Panie. Panie, dlaczego jest tak gorąco? Panie, dlaczego jest tak duszno? Panie, dlaczego wciąż pada? Wiecie, Boża odpowiedź jest niezmienna. Ona brzmi: trwaj we mnie i zanurzaj się w moim słowie. Trwaj we mnie i zanurzaj się w moim słowie, a wtedy twoje priorytety ułożą się prawidłowo. Wtedy będzie mniej pytań, a więcej chwały i uwielbienia. Więcej oczekiwania na Boże Słowo. Na to, co Pan chce, aby się wydarzyło przez ciebie. On chce cię użyć. On chce tobą kierować. Wtedy będziesz mógł poznać, co tak naprawdę jest ważne w tym życiu, które ci dałem. Wtedy poznasz mój plan. Czy chcemy to robić, drodzy? Czy chcemy poznawać? Czy chcemy słuchać tego cichego głosu Ducha Świętego? Czy może zamiast tego wolimy nasz plan B, który zawsze nam pozwala spaść na cztery łapy? Wiecie, zaryzykuję takie stwierdzenie. Jeżeli musiałeś wdrażać w swoim życiu plan B, to znaczy, że plan A, który Bogu przedstawiłeś, nie był Bożym planem dla ciebie. Połowiczne chrześcijaństwo, letnie życie, to najczęściej wybieramy, wiecie. Wybieramy Boga, który czasem jest w cudzysłowie grzeczny i nas słucha, ale też chętnie sięgamy po nasze własne rozwiązania. Taka mieszanka, wiecie, w której nikt, kto nas zna, kto nas obserwuje, obserwuje moje życie, nie jest w stanie się połapać. O co chodzi w życiu tego człowieka? No ani taki za bardzo świecki nie jest, no ale żeby jakiś był szczególnie święty, no też nie widzę. Nie jestem wyrazisty, przekonywujący, jednoznaczny. Tego dziś ludzie oczekują ode mnie, od każdego z nas. Tak, tak, nie, nie. Jasnego opowiadania się. A my często, wiecie, przypominamy ludzi, których opisuje Paweł w liście do Tymoteusza. Ludzi, którzy przybierają jakieś pozory pobożności, ale ich życie tego nie poświadcza. Jest zaprzeczeniem niekiedy nawet Bożej mocy. Kochani, nie mówię tego po to, żeby kogoś z nas wprowadzić w zakłopotanie, wprowadzić w kompleksy. Chcę tylko, żebyśmy sobie uświadomili, że Jezus chce towarzyszyć nam w naszym życiu w sposób praktyczny. Żeby zaufanie rządziło naszym życiem. Zaufanie do Boga. Zaufanie z całego serca. On chce mieszkać. Pan Jezus chce mieszkać, autentycznie chce zamieszkać w twoim domu. On jest zainteresowany tym, co robisz ze swoim wolnym czasem. Na czym go spędzasz? Jakie miejsce zajmuje w twoim życiu relacja z rodziną? Jak ważna jest dla mnie moja praca, moje pieniądze? Ale też moja służba, modlitwa, czytanie Pisma Świętego, potrzeby mojego bliźniego. Jak wygląda w tym aspekcie moja wiara? A to wszystko po to, żeby wdrożyć w moje i w twoje życie swój plan. To jest pragnieniem Boga. Wiecie, jest jedno niebezpieczeństwo dla tych, którzy wierzą w moc i w dar Ducha Świętego. To niebezpieczeństwo polega na tym, że po pewnym czasie stajemy się biernymi. Stajemy się pasywnymi, gubimy gdzieś swoją aktywność, tę witalność, która była na początku, tę pierwszą miłość, jak określa to Boże Słowo w objawieniu świętego Jana. Będziemy siedzieć, będziemy oglądać, a Pan Bóg będzie czynił. On będzie działał. On będzie realizował swój plan. Święta cisza. To też jest dobre, kochani, bo wszystko ma swoje miejsce. Ale kiedy Eliasz, pamiętacie, modlił się, to miał swojego sługę, chłopaka, któremu powiedział, jak mu tam powiedział? Idź na górę i tam poczekaj, aż się chmura zjawi, tak? Aż się chmura zjawi, wtedy przyjdź mi i powiedz. Pamiętacie tę historię? Kiedy sługa zszedł po raz pierwszy z góry, powiedział Eliaszowi, niczego nie widać, nic tam nie ma. No co Eliasz mu powiedział? Idź znów! Nie wiem, czego nawet nie pogonił, biegiem. W górę i w dół, w górę i w dół. Tam i z powrotem. Wiecie, byłem tam na tej górze Karmel, wjechałem autobusem. Ale piechotą, nie wiem, dałbym radę może ze dwa razy. Modlitwa i czyn, kochani. Modlitwa i czyn. Czy możecie powiedzieć na to amen? Czy ten Piotr tylko się modlił, kiedy wstępował z Janem do świątyni i zobaczył tamtego siedzącego przed wejściem człowieka chromego od urodzenia? Jak zareagował? Powiedział mu, siedź tu, a my tam idziemy do środka, wiesz, pomodlimy się też za ciebie. Tak? To nie tak było. Możemy o tym przeczytać. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, werset 7. On chwycił tego chromego za jego prawą rękę i podniósł go. To był czyn, to było działanie. To była aktywność. Taki jest Boży plan dla mnie i dla ciebie. Wiecie, czasami my już jesteśmy tacy święci, że zapominamy o zwykłym działaniu. O normalnych ludzkich odruchach. O tym, co możemy i co powinniśmy robić. O tym, że Bóg chce realizować swój plan, używając każdego z nas. Używając naszych nóg, naszych rąk, naszych ust. Jestem przekonany, drodzy, że przed nami jeszcze czas błogosławieństwa. Czas wylania, obfitego wylania Ducha Świętego na tę ziemię. Czas przebudzenia. Ale powiem wam, że kiedy wierzący rezygnują, kiedy wierzący odpuszczają, kiedy w ich życie wkrada się letniość, to Pan Bóg wybiera sobie swoich sług spośród największych obdartusów i łotrów i im objawia swój plan. Bierze tych spod Biedronki, nie obrażając nikogo, spod dworca, tych niedomytych, tych może z noclegowni, od których my się uważamy za wyższych i lepszych. Kiedy wierzący popadają w letniość, bierze tych najgorszych i przemienia. Bo jego plan musi się wypełnić. Amen? To Bóg dziś czyni, bo On jest Bogiem aktywnym. I do takiej aktywności zachęca mnie i ciebie. Nie pozwólmy, drodzy, byśmy z pierwszych stali się ostatnimi. Bo może się to skończyć tym, że kamienie zaczną wołać. Drodzy, wszystko jest kwestią naszych decyzji. Bóg nas wyzwolił. Bóg nas wykupił z niewoli grzechu. On zapłacił tę najwyższą cenę na krzyżu Golgoty i w swoim słowie daje nam wskazówki do tego, jak powinno wyglądać życie według jego standardów. I on pragnie, abyśmy ja i ty, abyśmy mu zaufali i mogli powiedzieć: Panie, wierzę, że ty uczynisz to, co będzie dla mnie najlepsze. Wierzę też, że chcesz mnie użyć. Nie chcę siedzieć bezczynnie. Chcę na to słowo o zaufaniu Tobie powiedzieć swoje amen i oddać Ci się do dyspozycji. Taki jest nasz Bóg, drodzy. Taki jest nasz wszechmogący Bóg. On pragnie, byśmy Mu ufali bezgranicznie. I dziś pyta mnie i Ciebie, czy chcesz mi zaufać? Czy wolisz, czy nadal wolisz realizować swój własny plan? Czy decydujesz się czekać na moje rozwiązanie? Czy chowasz w zanadrzu jakieś swoje rozwiązania? Mógłbym, drodzy, zakończyć tym pytaniem, ale jestem przekonany, że Bóg chce, byśmy uczynili coś więcej. On pragnie, byśmy podjęli tę ważną dla naszego życia decyzję i zaufali Jego miłości, Jego mocy. Byśmy swoje życie złożyli w Jego rękach. Śpiewaliśmy taką pieśń. Wszystko daję dziś. Wszystko Tobie dziś oddaję. A jest jeszcze jedna pieśń, która mówi bardziej wyraziście. Jezus dla Jezusa. Wszystko to, co mam. Kim jestem i kim chciałbym być. Wszystkie moje plany. Ambicje też. Przynoszę Ci, oddaję w ręce Twe. Halleluja. Dawid mówi w psalmie 33, to jest werset 11. Plan Pana trwać będzie wiecznie. Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia. Halleluja. Nasze myśli, nasze plany nie są w stanie nawet przetrwać nieraz jednego dnia. Ale Boże plany względem człowieka są odwieczne. Amen? Jego myśli o mnie, Jego myśli o Tobie, to są myśli o pokoju, a nie o niedoli. Nie musisz się martwić, że coś tracisz, pozbywając się swoich własnych planów. Bóg ma dla Ciebie dużo lepszy plan. Księga Jeremiasza. Tam jest to słowo napisane, 29 rozdział, werset 11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość. To nie jest tylko plan na dzisiaj. Plan może na jutrzejsze, do południa. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I dalej jeszcze możemy zobaczyć werset 12 i 13. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać, jak? Całym swoim sercem. Wtedy objawię się wam i odmienię wasz los. Halleluja. Wiecie, drodzy, pomyślałem sobie, trzeba przeczytać wiele książek, żeby jedną napisać. Trzeba wysłuchać wielu kazań, żeby jedno wygłosić. Ale ile razy musiałby człowiek żyć, żeby w końcu zupełnie zaufać Bogu? Mamy tylko jedną możliwość. Mamy tylko jedną szansę. Jedno życie. I albo go przeżyjemy, żyjąc dla siebie i realizując swoje plany, B, może C, albo nasze życie będzie takim, jak określił go Paweł. On powiedział, obecne moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego. I tu znów posłużę się tłumaczeniem słowa życia. Tu ten werset brzmi tak, Galacjan 2 rozdział, werset 20. Moje obecne życie w ciele jest wynikiem zaufania Synowi Bożemu. Obecne moje życie w ciele jest wynikiem zaufania Synowi Bożemu. Wspaniałe wyznanie, kochani. Wspaniale się to czyta. Ale czy to dotyczy mnie i ciebie? Czy może możemy na to powiedzieć amen. Nie jesteśmy tak do końca przekonani, wiecie, i ja się nie dziwię, bo ja sam, jak powiedziałem, jeszcze się tego uczę. Bo to nie jest życie beztroskie, bo to nie jest życie pozbawione problemów, bo to nie jest łatwe życie i przyjemne. Patrząc na życie apostoła Pawła, możemy to zobaczyć. Ale to jest życie z Jezusem. Amen. To jest życie z Jezusem, życie, w którym Jezus ma pierwsze i ostatnie słowo. Tylko takie życie ma sens, drodzy. I tylko takie życie nigdy się nie skończy, bo naszym przeznaczeniem jest wieczność w obecności Boga. Dlatego, tak jak powiedziałem, uczę się rezygnować, odrzucać ten plan B. Nie polegać na własnym rozumie, ale uczyć się zaufania Panu całym swoim sercem. Amen.